Okej. Okay. Dobra, to ja troszeczkę powiem swoje wrażenie odnośnie tego wszystkiego, co się dzieje. Może przyjdzie czas, że coś na temat wojny będziemy nauczać, żeby zrozumieć, jak to wszystko działa. Ja powiem tylko troszeczkę kilka wskazówek takich. Otóż, kiedy przychodzą takie ciężkie wydarzenia jak wojna na świat, to już jest pewne ekstremum. Pamiętacie ostatni skrypt, który pojawił się? Ja tam podawałem z Kapłańskiej 26 błogosławieństwa i przekleństwa związane z życiem Izraela, czyli błogosławieństwo wtedy, kiedy Izrael będzie chodził drogami Bożymi i jest zapowiedziane, co będzie, i przekleństwo, kiedy nie będzie chodził drogami Bożymi. I ktoś tak czyta to, powiedzmy, nie znając Boga. No, jaki Bóg surowy? Pierwsza myśl taka. Jaki Bóg surowy? No, rozumiem, że jak błogosławieństwo mi się podoba, ale to przekleństwo, to mi się nie podoba. Pierwsza taka myśl. Jak ktoś nie zna Boga. Ale przecież, zanim te rzeczy się dzieją, są wybory ludzkie. I ktoś, kto nie patrzy na to, że Bóg objawia się, Bóg mówi do ludzi, Bóg chce uwolnić ich od grzechu, czyli żeby oni się zwrócili w kierunku światła. Czyli zaprzestali nieprawych wyborów. Na przykład ci, co głosowali w Rosji wokół Putina, ci wszyscy miliarderzy, którzy trzymają się, wiecie, to jest ta elita w cudzysłowie, bo to żadna elita, to są ludzie grzeszni, bardzo grzeszni, którzy mają kasę też nieuczciwie zdobytą i oni po prostu idą za tym, gdzie jest siła, gdzie jest utrzymanie swojego majątku, gdzie ja mam zabezpieczoną przyszłość. I to bardzo egoistycznie. Naród ich nie interesuje. Są ludzie bardzo nieprawi. U steru władzy Rosji. To jest coś niesamowitego, ale musimy pamiętać, że jeżeli tacy ludzie są, na nich sąd przychodzi. Na nich sąd przychodzi. I jeżeli my uczestniczymy w takim działaniu, czyli przykładamy rękę do tego złego, sami się brudzimy. To jest bardzo ważne. To jest zasada, co wybierasz. Każdy człowiek musi wybierać i wielu ludzi w pełnej nieświadomości też wybiera. Dlatego jest rzeczą ważną, żeby rozumieć te rzeczy głębiej, że Bóg chce doprowadzić ludzi do Boga, ale oni muszą chcieć Go posłuchać, czyli usłyszeć, co jest sprawiedliwe, co nie. Jeżeli ja wybieram sprawiedliwość i mówię, nie, ja nie mogę brać udziału w tej wojnie, bo ona jest niesprawiedliwa, a tacy byli Rosjanie i są niektórzy, nawet w parlamencie. Jeżeli są tacy ludzie, to oni się opowiadają za prawdą. Oni się opowiadają za prawdą, nawet jeśli nie wierzą w Jezusa. Ale to, co nauczaliśmy, że według sumienia swego czują, to nie jest dobre, to nie jest właściwe, to jest nieuczciwe. Tych ludzi jest mało. Na naszych skryptach to mamy, gdzieś tam jest, w kilku miejscach. Ciągle tam co jakiś czas coś takiego wrzutki są, że ludzie, nawet nie znający Boga, oni albo zmierzają do światła, nie wiedząc o tym nawet. Jak zmierzają? Kiedy mówią wojnie na przykład, nie, my się nie zgadzamy, to jest złe. Oni dają dobry wybór. To jest ich właściwy wybór. I to, co oni mówią, ma znaczenie dla ich własnego życia nawet. I wiecznego, i teraźniejszego. Także wszystkie nasze głosowanie za wojną też konkretne konsekwencje będzie miało w życiu tych ludzi na wieczność, jak i w tym życiu. Więc musimy to rozumieć. Najważniejszą kwestią jest wieczność oczywiście i o tym my wiemy, Bóg wie i dobrze, jakby się wszyscy dowiedzieli. Natomiast świat, wiecie, jak wojna się zaczyna, to oni często tracą z oczu wieczność, a biegną tylko za nienawiścią, ta nienawiść się nakręca i jeszcze więcej grzechu jest. Często, często. Ale wojna może też sprawić drugą stronę, mianowicie, że ludzie zaczną wołać do Boga. I mam nadzieję, że tych będzie więcej. Że tych będzie więcej. Dlatego Bóg może te konflikty zezwalać i tego naprawdę średni człowiek nie rozumie. Mówię wam, nie rozumieją ludzie. To, co my dzisiaj żeśmy rozmawiali, zobaczcie, nawet w naszym gronie jest sporo różnych spojrzeń i wiele prawidłowych, wiele właściwych. Ale zauważamy, że to nie jest takie po prostu proste. I warto nad tym się zastanawiać, warto szukać głębiej, bo kto szuka, znajduje odpowiedzi. Jak ty, Panie, decydujesz? Jaka wojna jest sprawiedliwa? Czy mogę brać w niej udział? I tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy to są właściwie pytania, bo jeżeli staniemy w obliczu pewnych okoliczności właśnie, to co mamy zrobić? I dobrze być niezaskoczonym, głupio, a raczej tym, który już zna drogi Boże, wie, jak ty działasz, wiem, jak działasz, Panie. Dlatego my jako wierzący wiemy jedno. Co jest dla nas najważniejsze? To jest to, żeby być w woli Boga, być z Nim, w Nim, w naszym życiu. To jest najważniejsze. I wiemy dobrze, że Bóg mówi, co mamy ubrać? Zbroję Bożą. Czyli nasz rynsztunek wojenny, podstawowy, to jest duchowy rynsztunek. To jest świadomość całej rzeczywistości, jak i wyposażenie ochrony Bożej i mocy Bożej, która jest dostępna dla każdego wierzącego, co pamiętam, jest napisane w liście do Efezjan. Ubierzcie, obleczcie inaczej się w zbroję Bożą, bo nie walczymy z ciałem, i tam jest to mocno napisane, nie walczymy z ciałem, ale z mocami ciemności. Czyli my nie możemy brać, jeżeli mówimy o wojnie, nie możemy za bardzo słuchać powodów, ten co świat mówi, tak? Tych powodów, które świat mówi. Ponieważ to jest ludzkie myślenie. My wiemy, że to nie jest wojna przeciwko ludziom, tylko rzeczy się dzieją w sferze duchowej. To, co się pokazuje na zewnątrz, tu w świecie widzialnym, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Większość się dzieje spraw w sferze duchowej. I one wychodzą po prostu na wierzch. Jeżeli jest zezwoloność szatanowi zadziałać w sferze śmierci, czyli wojny, to się zaczyna dziać. Ale to jest przez Boga zezwolone. I my musimy to rozumieć, że nie, nic się nie dzieje, czego Bóg nie dopuści. To jest bardzo ważne, bo ludzie czasami myślą w kościołach, Bóg się odłączył, Bóg jest daleko, ludzie się zabijają, nie, bo dają szatanowi działanie i tak dalej. Prawdą jest, że ludzie dają szatanowi przestrzeń do działania, bo wybrali. To się zgadza, ale jednak Bóg zezwala na pewne rzeczy, ewentualnie może powstrzymać pewne rzeczy. Jeżeli będą odpowiedni znowu ludzie, modlić się, i to jest nasze zadanie, że my, będąc Bogiem, słuchajcie, możemy dokonać rzeczy niesamowitych. Ja wam chociażby podam taki przykład. Przeczytam wam o Elizeuszu. To jest druga królewska, szósty rozdział. Kiedy sługa męża Bożego wstał rano i wyszedł, oto wojska razem z końmi i rydwanami otaczało miasto. Wtedy sługa jego powiedział do niego, ach, panie, jakże postąpimy? Odpowiedział Elizeusz, nie lękaj się, bo liczniejsi są ci, co są z nami, aniżeli ci, co są z nimi. Potem Elizeusz modlił się tymi słowami, panie, racz otworzyć oczy jego, aby widział. Pan otworzył oczy sługi, a on zobaczył. Oto góra pełna była ognistych rumaków i rydwanów otaczających Elizeusza. Kiedy Aramejczycy schodzili do niego, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowami. Dotknij, proszę, tych ludzi ślepotą. Jaka władza? Jaka władza? Zwróćcie uwagę. Modlitwa. Czy on miał broń? Patrzcie. Dotknij tych ludzi ślepotą. Pamiętajcie, co mówimy o mocach przyszłego wieku. O wyzwalaniu narodów i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy przychodzą. Te rzeczy przychodzą. Kiedy Aramejczycy schodzili do niego, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowami. Dotknij, proszę, tych ludzi ślepotą. I zobaczcie, że Elizeusz widział w sferze duchowej. A o co się modlimy? O oczy otwarte na sferę duchową. I wiemy, jaki będzie duch wylany niedługo? Proroczy. I więc patrzcie. I to w niedługim czasie. Ja wierzę, naprawdę to jest do 10 lat. Kościół będzie kompletnie przemieniony. Że będziemy tak usadowieni i tak świadomi i oczekujący To nie wiecie, tacy, co tu pionuszkami, jak małe dzieci, daj już, nie? Nie. My możemy czekać. My wiemy, że Bóg coś zapowiedział i wołamy, a to się stanie. I to jest właśnie to, dojrzałość, a nie niedojrzałość, która zawsze chce tu i teraz, nie? Kiedy Aramejczycy schodzili do niego, Eliezeusz modlił się do Pana na tym słowem: dotknij, proszę, tych ludzi ślepotą. I dotknął na słowa Eliezeusza. I dotknął ich Pan ślepotą według prośby Eliezeusza. Wtedy Eliezeusz odezwał się do nich: to nie ta droga, to nie to miasto. Proszę bardzo, chodźcie za mną. Tacy posłuszni, nie? Zobaczcie, co Bóg robi. Najpierw ludzie nie widzą. Jacyś obłąkani musieli być. Pewnie ja myślę, że oni widzieli fizycznie, tak myślę, ale po prostu byli jakby obłąkani, w szoku. Nie rozpoznawali siebie, nie wiedzieli, o co chodzi. Tak jakby trochę, wiecie, na narkotykach mniej więcej. I on mówi: to nie to miasto. To nie to, to nie tutaj. I oni wszyscy go posłuchali. Ja mówię, jakby byli na narkotykach. Jedną osobę. Nie? Zobaczcie, co Bóg może zrobić. To nie ta droga, to nie to miasto. Chodźcie za mną! No fajnie. Jakiś facet woła na ulicy do całej armii: chodźcie za mną, bo to nie to miasto. I wszyscy go słuchają. Czy to nie jest działanie Boga? I popatrzcie, on tylko był prorokiem Bożym i tylko się pomodlił. Podczas gdy jego sługa panikował, bo nie widział przestrzeni ducha. I o to właśnie mi chodzi. Że my jako Kościół Boga mamy coś znacznie więcej niż świat i te wszystkie wiadomości. One są okej. Okay. Można posłuchać. Ja słucham sobie wiadomości, bo wiele przefiltrowywuję duchowo. Ale przynajmniej coś wiem. I to nie ta droga, to nie to miasto, tak? Chodźcie za mną, a zaprowadzę was do człowieka, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. Kiedy weszli do Samarii, Eliezeusz powiedział: Panie, otwórz im oczy, aby widzieli. Pan otworzył im oczy i widzieli, że byli właśnie w pośrodku Samarii. Wtedy widzieli, czyli narkotyki przestały działać. Zobaczcie, jak tylko król izraelski ujrzał ich, powiedział do Eliezeusza. Chcę wyobrazić, jak zaskoczenie króla izraelskiego. I sobie tak myślę, skąd ty, Eliezeuszu, jak ty to zrobiłeś? Patrzy i panicznie, to mi to przypomina reakcję teraz, jak Jezus się przemieni na górze przemienienia, a Piotr zaraz: dobrze, że tu jesteśmy. Zbudujemy 3 namioty. Mniej więcej tak. I teraz król podobnie. Jak tylko król izraelski ujrzał ich, powiedział, jak tylko powiedział do Jezusa: czy mam ich zabić, mój ojcze? Odpowiedział, posłuchajcie teraz: nie zabijaj. Czy zabijasz tych, których pojmałeś swoim mieczem i swoim łukiem? Daj im chleba i wody, aby jedli i pili, a następnie wrócili do swego Pana. Posłuchajcie, Stary Testament, oko za oko! Fałszywe zrozumienie oko za oko, ja dlatego krzyknąłem. Bo Bóg nigdy nie mówił oko za oko, żeby się mścił. Bóg mówił, żebyś nie grzeszył. Pamiętaj, że za to dostaniesz tak samo, jak jeżeli zaplanujesz komuś oko wybić, ci wybijemy. Czyli nie planuj złych czynów. I o to chodziło. Natomiast tutaj Bóg Starego i Nowego Testamentu jest ten sam. Ja mówię ciągle i przestrzegam, jeżeli ktoś mówi: my żyjemy w Nowym Testamencie. Ile tych głosów, mnie to przeraża. Posłuchajcie, ludzie dlatego, nie czytając Starego, nie rozumieją Boga, bo Bóg się nie zmienił. Jak czytasz o Nim w Starym, taki sam jest w Nowym. Się nie zmienił. Nie zabijaj. Daj im chleba i wody, aby jedli i pili. Traktowanie jeńców, zobaczcie, których pojmałeś swoim mieczem i swoim łukiem. Wyobraźcie sobie, jak Ukraina traktować może dobrze jeńców. I w jaki sposób by to odebrano w Rosji? Wszystkie słowa nienawiści, na przykład: trupy wasze zaśmiecają naszą ziemię. albo z bandytami się nie gra, jak nasz prezydent powiedział. To idzie w kierunku duchowego nakręcania się i przyjmowania demonów, nienawiści. Idzie w tą stronę. I to, przeciwko temu trzeba się modlić. To taka wskazówka. Trzeba się modlić, żeby te duchy nienawiści nie opanowały ludzi. Nawet sprawiedliwych. Zobaczcie. Więc zgotował im wielką ucztę. Słuchajcie, pół godziny wcześniej, czy nie wiem ile, chciał ich zabić. A teraz już im tam, wiecie, zabijają zwierzaki i robią im ucztę na ogniskach. Sobie wyobraźcie, jaka przemiana króla. I król by to zrobił. To jest obraz człowieka niewierzącego, tak? Bo nie ma wejrzenia duchowego. Ale prorok to jesteśmy my, ludzie ducha. I mamy wejrzenie duchowe, co zrobić. To jest właśnie to, że słusznie Marcin powiedział, zastanawiam się, czy słuchać wiadomości, czy nie. Czyli w sensie tym, że chcę znać Twoją wolę, Panie, a nie, żeby coś na mnie wpływało. Amen. Tak ma być. Tak ma być. I teraz zobaczcie. Gotowałem ucztę. Kiedy się najedli i napili, odprawił ich i odeszli do swojego Pana. I teraz uważajcie na to zdanie. Odtąd już oddziały aramejskie nie wpadały do kraju Izraela. I teraz przeczytam to samo nauczanie Pana Jezusa. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nie przyjaciela swego nienawidził. Słyszeliście, że powiedziano, ale to nie było napisane nigdzie. W księgach świętych. Tylko wam mówiono. Interpretacja ludzi religijnych, którzy nie znają Boga, którzy są grzesznikami, którzy idą za egoizmem i za niesprawiedliwością i używają pisma, żeby je wykrzywić. Jeszcze raz. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam. Chrystus koryguje fałszywe nauki. Chociaż mówię, w pięcio księgu tego nie było. To była interpretacja fałszywych nauczycieli, tak? Bo Bóg się nie zmienił. I zobaczcie, a ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyli co? Gdyby to pierwsze było prawdą, Bóg się zmienił. Mam humorek. Wtedy mogliście zabijać, a teraz, no cóż, ja jestem przecież Bogiem. Ja mówię, teraz nie. A ja mówię, teraz kochajcie. Czyli masz takie zamieszanie co do Boga i mówisz, ja już nic nie rozumiem. Właśnie, bo to ludzie wykrzywili. Zawsze było to miłuj swoich nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. I tu powinna Ukraina to robić. A my też jako wierzący. To powinniśmy robić, żeby oni się nie nienawidzili. Tak będziecie synami. Tak. Tak będziecie synami Ojca waszego. Dokładnie tak. Kochaj swego wroga. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, i teraz uwaga, że słońce Jego wschodzi nad złymi, nad Putinem i nad dobrymi, nad Zeleńskim. Jakby ktoś chciał to tak widzieć. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dlaczego Bóg to robi? Jezus wyraźnie mówi, Bóg to robi, bo ich kocha. Mówiąc krótko, On mówi, tak jak Bóg ich kocha i robi to dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych, tak wy też módlcie się za niesprawiedliwych. Dlaczego? Bo Bóg daje ludziom czas do nawrócenia. On chce wszystkich zbawić, choć są dzisiaj źli. I to są nasze priorytety modlitewne. To są nasze priorytety modlitewne. Żeby właściwie traktowano jeńców, żeby właściwy język był używany w wojnie, żeby nie rozbudzano nienawiści, bo niektórzy rozbudzają, ja duchowo ciągle słyszałem, był taki batalion, który mówił, chodźcie, przyjdźcie tuż, poczujecie naszą nienawiść. Widzicie? I teraz puszczają to w net, to buduje taką, wiesz, pewność siebie, ale w tej pewności siebie możesz zginąć i tyle, i nie macie. Byłeś tylko pewny, jak Goliat i zginąłeś. To nic nie dało. O to właśnie tutaj chodzi. Żebyśmy my, którzy jesteśmy dziećmi Boga i znamy prawdę, wiedzieli w sferze duchowej, o co się modlić. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, coś szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali. Jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. I teraz jak spojrzymy na to całościowo z całego fragmentu, to wezwanie końcowe. Bądźcie więc wy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski. To patrz na początek, co było powiedziane. Miłuj nieprzyjaciół. Ponieważ Bóg jednym i drugim daje światło, jednym i drugim daje wodę, jednym i drugim daje dzień i tak dalej. Bo daje im czas, bo tu chodzi o to. Tu chodzi o nawrócenie, o znalezienie Boga. Sensem tego wszystkiego jest, by oni znaleźli Boga, byli zbawieni. Bóg nie chce śmierci grzesznika pod żadnym pozorem. Śmierci ostatecznością. Dlatego jak żeśmy czytali ten ostatni skrypt, on nie był łatwy. I on nie jest łatwy, bo ja musiałem skracać. Ja nie chciałem z tego książki zrobić. I wiedziałem, że skróty myśleniowe są. I wiedziałem, że jak ludzie polecą po łebka, pszt, nie zrozumieją. Ale jeżeli będą musieli się zagłębiać i zastanawiać, wtedy zaczną coś rozumieć. Dlatego musimy rozumieć to. My jesteśmy w inną zbroję uzbrojeń. Zbroję pańską. Jeżeli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? Jest coś takiego, że jeżeli Bóg jest po naszej stronie, my będziemy zwyciężać. Natomiast uwaga, jeśli Kościół jest brudny, jeżeli chrześcijanie tylko mówią, znam Cię, a nie czynią Jego słowa, są kłamcami. Są pod przekleństwem. Chociaż sobie wyznają, jestem błogosławiony. Ale są pod przekleństwem. I to jest właśnie to, co musi się zmienić. I to jest zmieniane w kościołach. Musimy wejść w pozycję bycia blisko z Bogiem. Zobaczcie. Teraz trzeci rozdział Księgi Sędziów. Izraelici popełniali to, co złe w oczach Pana. Siódmy werset. Zapominali o Panu, Bogu swoim, a służyli Baalom i Aszerom. Czyli odeszli od Boga. Od prawdy. Dali się omamić duchom zwodniczym. Mając słowo, księgi, przybytek i tak dalej. Słuchajcie, oni zaczęli to opuszczać. Mając dobre obietnice. Za czym oni biegli? Głupcy, można by rzec. Zgadza się, dokładnie tak. Mając takie obietnice o Jego Bożej obecności i błogosławieństw, wiedząc, kapłańska 26 była już napisana. Mając to wszystko przed oczami i co tydzień na szabat powtarzane w synagogach, mając to wszystko, oni po prostu tego nie wybierali. To nie jest mądre. To jest głupie, ale fajnie mówić, tak? Dzisiaj ludzie często w kościołach też nie wybierają słowa. Chrześcijanie idą w świat. Dokładnie to samo się dzieje. Dlatego musi być potrząśnięty kościół pierwszy, a potem świat. Najpierw sąd nad kościołem, mówi Biblia, a potem sąd nad światem. Najpierw będzie czysty kościół. W tym czasie żyjemy. Oczyszczania Kościoła, przemiany, proroczo. To jest zapisane. To jest cytat, co cytowałem. I zobaczcie, Izrael jako wierzący syn odchodzi od prawdy. Odchodzi od prawdy. I co dalej? Ósmy werset. I znów zapłonął gniew Pana przeciw Izraelowi. Jak ktoś nie zna Boga, mówi, jaki ten Bóg surowy. W tym momencie. Jaki ten Bóg surowy? Podczas gdy oni sami wybrali grzech, mając księgi święte, mając obietnice, wiedząc o sprawiedliwości, wiedząc obietnicy życia wiecznego. to oni idą w te małostki, stawiają jakimś bożkom, bo gdzieś tam zobaczyli, że ktoś coś wierzy, czemuś się kłania. I dzisiaj to samo się dzieje właśnie w kościołach. I co Bóg robi? No jeżeli ty wybierasz kłamstwo, to wybierasz ducha kłamstwa, a Ducha Świętego odpychasz. To jest bardzo proste. Przecież to nie Bóg, to ty wybrałeś. Na skutek twego wyboru. Bóg gniewa się. Bóg gniewa się, ale na co? Że dałeś się oszukać. I dlatego da ci odczuć, żebyś wrócił do Niego, bo chodzi o życie wieczne. Bo chodzi o życie wieczne. I dlatego dzieje się źle w życiu. No to jest ten ostatni skrypt. Dlatego mówię, wszędzie możesz użyć każde księgę, żeby wytłumaczyć, jak droga to do Boga. Ja użyłem kapłańska 26. I w Nowym Testamencie syna, tak, marnotrawnego. Ale to możesz wszędzie wyczytać. W każdej księdze, te prawdy. A więc wydał więc ich w ręce Kuszan-Risze Taima, króla Aram na Haraim. Przeto Izraelici służyli mu przez 8 lat. I teraz uwaga. Wołali więc Izraelici do Pana. Widzimy to? Syn marnotrawny? Będąc pod uciskiem? Zaczyna wołać. No i to samo tu. Wołali więc Izraelici do Pana. I Pan sprawił, że powstał wśród Izraelitów wybawiciel, który ich wyswobodził. Otniel, syn Kenaza, młodszego brata Kaleba, był nad nim duch Pana. I on sprawował sądy nad Izraelem. Gdy zaś wdał się w bitwę, Pan wydał w jego ręce Kuszan-Risze Ataima, króla Aramu, tak, iż jego ręka nad nim zaciążyła. Kraj doznawał pokoju przez lat 40, uwaga, aż do śmierci Otniela. Widzicie, jak zaczął się znowu dobrze dziać, bo się znalazł mąż Boży, który pociągnął i we właściwą stronę i powiedział, zostawcie grzech, chodźcie za Panem. To szli za Panem. Ale jak go zabraknie, to co? A Izraelici znów zaczęli czynić to, co złe w oczach Pana. Po jego śmierci. Dlatego musimy być światłami. Jak to z nas odejdzie, reszta powinna gorliwość jeszcze podkręcić. Przecież na tym to wszystko polega. Nie budujemy na ludziach, budujemy na Bogu, a korzystamy z darów, które Bóg nam daje. I tak długo, jak się da. A Izraelici znów zaczęli czynić to, co złe w oczach Pana. I co się dzieje? Zgadnijcie. Już znacie odpowiedź. A Pan wzmocnił przeciw Izraelowi Eglona, króla Moabu. I za każdym razem zwrócił uwagę, Pan to zrobił. I to jest właśnie to, co wiele kościołów nie rozumie. Oni nie rozumieją. Pan, nie, to tylko tak napisane. Ja słyszałem takie wypowiedzi. Kompletnie ludzie nie mogą zrozumieć. Bóg? Nie, On jest miłością. Tylko nie rozumieją, że właśnie z miłości to robi. I ludzie nie rozumieją, że mogą doświadczać zła, bo Bóg ich kocha. I teraz Eglon połączył się z Amonitami, Amalekitami, podjął wyprawę, pobił Izraela i zdobył miasto Palm. Izraelici służyli Eglonowi, królowi Moabu, przez lat 18. Tam było 8, teraz 18. Trochę się wydłuża. Wtedy Izraelici wołali do Pana, znowu to samo. Ucisk, wojna na przykład, powoduje, okupacja powoduje, że ludzie wołają do Boga. Ludzie wołają do Boga. Często w mediach o tym nie ma mowy. To, co w mediach słyszysz, to prezydent rozmawia z prezydentem, tam się zbroją, tam się rozbrajają i tego typu rzeczy. Dlaczego? No bo o Bogu to nam nikt tam będzie gadał, nie? Ale tak naprawdę to, co się dzieje prawidłowego, to w sferze duchowej. To ma decydujące znaczenie. Wtedy Izraelici wołali do Pana i Pan wzbudził im wybawiciela Ehuda. I tak dalej. Jakbyś czytał dalej, to masz tak. Jego wojny wygrane, później on odszedł. Po nim był Szamgar, syn Agata. Pobił on ościeniem nawoły Filistynów w liczbie 600 ludzi i on także wybawił Izraela. Po śmierci Ehuda Izraelici znów zaczęli czynić to, co dobre, tak? Nie, to co złe w oczach Pana. Jak ważny jest przywódca od Pana. Jak ważni są ludzie od Boga. O nich trzeba prosić, wołać, modlić się, żeby oni byli. Żebyśmy my sami byli silni w Bogu. Ja powiedziałem, jak ktoś odejdzie, żeby reszta trwała. Modlić się o to. Kościół musi być silny. Kościół musi być silny. I te historie ciągle się dzieją. Po śmierci Ehuda Izraelici znów zaczęli czynić to, co złe w oczach Pana. I Pan wydał ich w ręce Jabina. Znowu Pan wydał, po raz kolejny. I w Księdze Sędziów masz co chwilę to, ciągle to samo. Czego Bóg nas uczy? To jest następna księga po Księdze Jozuego. Zobaczcie. Dlaczego w tej kolejności to się dzieje? Właśnie dlatego, że kiedy weszli do ziemi obiecanej, masz widzieć księgę, która cię uczy. Bóg coś obiecał, dokonał, a wy macie takie wybory, jakie macie. Zobaczcie, co się dzieje. Odchodzicie od Pana. To się źle dzieje. Wołacie do Pana. Jestem z wami. Nawracacie się. Te prawdy idą przez całe Pismo Święte, jeżeli chodzi o pojedynczą osobę, jak i całe zgromadzenia czy narody. I to się dzieje dzisiaj? Jeśli chodzi o Europę, jeśli chodzi o Polskę, czy Rosję, czy to samo. To się dzieje wszystko to samo. Dlatego my musimy to widzieć w kategoriach duchowych. Jeżeli chodzi o same wybory wojenne, to musimy wiedzieć, jaka jest wola Boża odnośnie danego konfliktu, odnośnie naszej pozycji, co robić. I zobaczcie, w Starym Testamencie wiadomo, ludzie nie mieli Ducha Świętego, nie mieli proroków. Co mamy w tym nauczaniu o prorokowaniu? Tam dobrze wyłożone. Jakby ktoś chciał sobie przypomnieć. To zobaczcie, kiedy Jeremiasz został powołany, pamiętacie, co Bóg powiedział? Go powoływał. Nie mów, jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz do kogokolwiek cię poślę i będziesz mówił cokolwiek tobie polecam. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić. By cię chronić. Czy to znaczy, że będziesz żył w luksusach? Kto zna życie Jeremiasza troszeczkę i badał, to wie, że on nie miał wesołego życia. On płakał za Izraelem. On miał dosyć tego prorokowania, kiedy same twarde czoła widzi przed sobą. On nie chciał, ale z drugiej strony paliło się w nim i on mówi, ja muszę. On był w wielkim rozdarciu. On był w miejscu ludzi niegodziwych. Izrael stał na krawędzi po prostu katastrofy. I co on prorokował? I teraz zobaczcie, kiedy Bóg zapowiada to wygnanie do Babilonu, już część tam jest i on mówi tak, mówi do nich tak, 70 lat będziecie niewolnikami w Babilonie. To było słowo Pańskie i było powiedziane tak, ci, którzy się oddadzą w niewolę, będą żyć, ale ci, którzy będą walczyć patriotycznie, na zasadzie bronimy Jerozolimę, zginiecie. Ja przeczytam wam to. Dobrze, to bowiem mówi Pan do króla zasiadającego na tronie Dawida i do całego ludu mieszkającego w tym mieście, do wszystkich braci, uwaga, którzy nie poszli na wygnanie. To mówi Pan zastępów. Oto poślę miecz między nich, głód i zarazem. Postąpię z nimi tak, jak zepsutymi figami, które są niedobre do jedzenia, że się nie nadają. Będę ich ścigał mieczem, głodem, zarazą. Uczynię ich przedmiotem zgrozy dla wszystkich królestw ziemi, przedmiotem klątwy, postrachu, pośmiewiska i urągowiska między wszystkimi narodami, wśród których ich rozproszyłem. Za to, że nie słuchali moich słów, chociaż posyłałem im swoje sługi, proroków, nieustannie, a oni nie chcieli słuchać. Słuchajcie więc słowa Pańskiego, wszyscy uprowadzeni teraz do niewoli, których wypędziłem z Jerozolimy do Babilonu. To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. I tak dalej. W skrócie teraz powiem, długo to potrwa. Trochę przeskoczyłem. Budujcie domy. Mieszkajcie w nich. Zakładajcie ogrody. I spożywajcie ich owoce. Gdzie? W niewoli. Ale zobaczcie, że dobrze byli traktowani. Mogli zakładać domy? Widzicie? Bóg ochraniał lud w niewoli. Tak wpływał na rządzących, że im pozwolili budować domy, zakładać winnice i tak dalej, po prostu funkcjonować. Zobaczcie, 70 lat. Ale ci, co chcieli walczyć, ginęli. To jest obraz, nie walcz z Bogiem i Jego wyrokami. Nie po swojemu traktuj wojnę. Nie bądź za mądry we własnych oczach. To jest bardzo ważne. Jeszcze słowo dla sługi, przykładowo. 45 Jeremiasza. Słowo, jakie prorok Jeremiasz oznajmił Baruchowi, synowi Neriasza. Gdy spisał on w księdze tamte słowa pod dyktando Jeremiasza. W 4 roku króla judzkiego, Jojakima syna Jozjasza. To mówi Pan Bóg Izraela do ciebie, Baruchu. Mówisz, biada mi, Pan bowiem dodaje zgryzotę do mego bólu, słabnę od wzdychania, nie znajduję wytchnienia. Powiesz mu tak, to mówi Pan. Oto, co zbudowałem, burzę, a co zasadziłem, wypleniam. Ty zaś chcesz szukać, uwaga, sługa Boży, tak? Ty zechcesz szukać wielkich rzeczy dla siebie? Nie szukaj. Sprowadzę bowiem nieszczęście na wszelkie ciało. Wyrocznia Pana. Lecz tobie dam twoje życie jako zdobycz. Wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Zobaczcie, dostał obietnicę ochrony Bożej. Nikt go nie dotknie. Fizycznego życia. Tylko tyle. Chociaż Bóg tu wyraźnie pisze, on chciał być znany jako sługa dużego proroka. Czy dzisiaj w Kościele takich ludzi nie ma? Motywacje. Bóg wywraca wszystko po prostu do góry nogami. On coś zbudował, mówi, ja zburzę to. Budujmy życie dla Pana. Nasze życie. Budujmy dom święty, którym my jesteśmy, świątynię, dla Niego. Żadnych przekupni tam w środku. Żadnych stołów z gołębiami na sprzedaż. Z dewocjonaliami, żeby nic nas nie było. Żeby to była prawdziwa, czysta wiara i dom modlitwy. Tu chodzi o to, ponieważ będą wstrząsy. To się będzie działo. To Bóg zapowiedział. Nie nasza to rzecz. Nie nasza to rzecz. Dlatego zbyt wielu ludzi bierze jarzmo, które nie mają nosić. Dzisiaj. Dzisiaj też. Ponieważ Bóg pewne rzeczy musi zrobić na tym świecie. Muszą się dokonać. Ja mówię cały czas. Wiele ludzi, tak zwanych wierzących albo wierzących, prawdziwie, niestety nie rozumie tych rzeczy. Nie wie, jak się ustosunkować do tego wszystkiego. My musimy iść głęboko. Rozumieć, drogi Boże. I dlatego Pan Jezus naucza. 24:6 Mateusza. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych. Uważajcie. Uważajcie. Nie dajcie się, uwaga, zastraszyć. Uważajcie. Nie dajcie się zastraszyć. I teraz, gdy ktoś tu mówi o bombie atomowej, gdy ktoś mówi o czymś tam, po ludzku drżymy. Czy jest to słowo pańskie, bomba atomowa? Nie, człowieka. Dlatego możesz się trwożyć. A możesz się nie trwożyć, zgodnie z Pismem. Natomiast jasne są słowa prorocze, które mówią o wojnie atomowej, przykładowo. Ale te proroctwa też musimy badać. Jeżeli masz niepewność co do źródła, ja tak robię, odkładam na półkę. Wiem, że mam to proroctwo i kładę na półkę, bo mówię, coś mi się nie zgadza. I mówię, wszystko pięknie, ładnie, ale tu mi się nie zgadza. Duchu Święty, czekam dalej. Ale o co chodzi? Czy ja je odrzucam? Czy ja je wyrzucam? Patrzcie, ja tego nie robię. Dlaczego? Bo wiem i nauczyłem się przez lata nie lekceważyć słowa proroczego. Jest mnóstwo fałszywych proroków, zgadza się? Jest wiele fałszywych proroków, zgadza się! Ale czy to ma znaczyć, że ja już nic nie słucham? Jeżeli ja nic nie słucham, to ja jestem zwiedziony! Właśnie dzięki tak zwanym fałszywym proroctwom, które były, ja zacząłem mówić, nie chcę ich słuchać, a jednocześnie mówię, nic nie będę słuchał. To jest kompletne zwiedzenie. I o to szatanowi chodziło. Dlaczego on wypuszcza fałszywe proroctwa? Właśnie po to, żebyś prawdziwych nie słuchał. To jest odpowiedź. Naszym zadaniem jest słuchanie głosu proroczego. My musimy znać, bo w pewnych sytuacjach po prostu będziemy musieli wiedzieć dokładnie, dokładnie, co mamy zrobić. Przykładowo Lot usłyszał od aniołów, to miasto będzie zburzone, musisz wyjść. Musimy usłyszeć. To będą momenty bardzo ważne życiowe. My musimy mieć dostęp do Bożej przychylności, żeby w ważnym momencie pojawili się słudzy niebiańscy, albo Duch Święty do ciebie przemówił bardzo wyraźnie, w śnie albo w wizji. Niemniej, jeszcze raz powtarzam i podkreślam, nie mamy dać się zastraszyć. Musi się to stać, mówi Pan Jezus. I to jest odpowiedź następna, że ty nie możesz pewnych rzeczywistości zmienić i decyzji. Chociaż na pewne sprawy możesz mieć wpływ na przebieg tych spraw. Przez modlitwę. Dlatego my jako Kościół, zobaczcie, mamy inną drogę niż świat. Świat nie rozumie, świat ulega tym mediom i temu wszystkiemu, co się dzieje. Podejmuje decyzje, tak jak mówimy, ta wojna bardzo szybko pchnie świat w zjednoczenie się świata, w centralny rząd. Wszystkie te wydarzenia służą pchnięciu świata w to, żeby ustalili rząd światowy. Żeby wojen nie było. Bo wiecie, że w dniach końca będą mówić pokój i bezpieczeństwo. O to światu chodzi. Oni do tego zmierzają. Dlatego Putina muszą uciszyć dzisiaj. Po co? Po to, żeby zbudować rząd światowy. I tego nikt nie widzi. Rozumiemy? Tylko Kościół widzi to. Że to w tą stronę idzie. Czyli mamy jedno nieszczęście i to jeszcze blisko nas, a z drugiej strony wyrasta drugie nieszczęście. Dlaczego to się wszystko dzieje? Zobaczcie. Popatrzcie uważnie. Co się dzieje na Ukrainie? Co się dzieje w Niemczech? Co się dzieje we Francji, w krajach świata? Szok, zastanawianie się, jak to się mogło wydarzyć. Myśmy handlowali, mówię o Niemcach, z Rosjanami, a oni teraz za te pieniądze strzelają do Ukraińców. Sumienia są poruszane, rozumiemy? Twarde sumienia zaczynają się zastanawiać. Patrzcie na syna marnotrawnego. To są te momenty, kiedy te wydarzenia poruszają światowo. Tu się coś dzieje, a na świecie w sercach refleksja. Zrozummy, tu chodzi o poruszenie serc. Tu chodzi o to, żeby ludzie się nawracali. Dlatego Bóg lekko przykręca śruby. Ale też to po prostu się burzą narody cały czas przeciwko Jezusowi. I dlatego ta śruba będzie przykręcana dalej. Żeby ludzie wołali. Z jednej strony, żeby przy każdym przykręceniu śruby, tak jak teraz, w tej wojnie, powstanie grupa ludzi, którzy się nawrócą. Po prostu się nawrócą. I z tej grupy, przy następnym przykręceniu śruby, oni się już będą modlić. Powstanie następna grupa ludzi nawróconych przy następnym przykręceniu śruby. I powiększa się Kościół żywy. Czasów końca. I nasze zadanie, właśnie tak jak tutaj Monika słusznie powiedziała, my mamy zadanie. Czy to Marcin już, nie wiem. My mamy zadanie. To jest Duch Święty. Absolutnie tak. Ja wierzę, że mamy zadanie i zgadzam się z tym, co możemy zrobić. Takie pytanie powstaje. Co możemy zrobić my dzisiaj w tej sytuacji, by ludziom pomóc? Dlaczego? Zobaczcie. Następny element wojny. Czytałem wam o Elizeuszu. Pomóc ludziom. Nawet wrogom. Pomóc! Im się zmienia. Oni mówią, jak to? My na nich napadamy? Oni nam pomagają? To, co Jezus powiedział. Błogosławcie waszych nieprzyjaciół. Módlcie się za nich. Nie nienawidźcie. Pilnujcie swych serc. To jest nasze zadanie. Walczyć w modlitwie, żeby ludzie nie ulegli nienawiści. Ale żeby się nawracali. Słuchajcie, jak ludzie się zmienią, wojny przestaną istnieć. Jak się ludzie zmienią. Dlatego nasza modlitwa powinna być o ludzi w dużej mierze. Czy o pokój? Nie? Ja wierzę, że tak. Też o pokój. Bo ludzie giną. I dlatego wierzę, że też powinniśmy się modlić. Ale Bóg musi pewne rzeczy dokonać. On bierze te modlitwy. Czasami niektóre od razu używa, czasami później użyje. Na pewno musimy wiedzieć naszą pozycję Kościoła. Nie bać się. Ufać, być blisko Boga. Czekać na interwencję Bożą. Ufnij, ufnij. Może być tak, wiemy dobrze, że niektórzy z nas będą w ponadnaturalny sposób obronieni, jak powiedzmy, wspominaliśmy Eliasza. Po prostu zginą ludzie, którzy chcą nas zaatakować. Albo nas Bóg wyrwie z tego miejsca, w inne przeniesie. Może tak być, ale może być tak, że ktoś z nas musi świadczyć, albo chce Bóg, żebyśmy świadczyli. Albo pamiętacie, jak mówiliśmy o Isis, o tej rodzinie, która oddała swoje życie. Jezus przyszedł i się pytał, czy chcecie oddać swoje życie. A więc nawet do możliwości oddania życia. Zobaczcie, nasze życie, jak to jest napisane w Jakubie, trawą jesteście. Dzisiaj jest, jutro nie. Kwiat był piękny i opadł i już go nie ma. Ale życie wieczne jest dla wierzących. Trud i znój życia na tej ziemi skończy się. A więc czy mamy tak dbać o nasze życie? Tak zabiegać, żeby nawet w sposób nieprawy postępować? No nie. Dalekie to nam, bo wiemy, co na... mamy obietnicę. My mamy życie wieczne. Dlatego to, co dzisiaj mamy, powinniśmy używać w kierunku prawdy. By żyć dla celów Boga. by być instrumentami, kiedy tu się wojny dzieją czy różne rzeczy, być instrumentem Bożego błogosławieństwa dla ludzi, żeby oni wiedzieli, Chrystus żyje. Ja się cieszę na przykład, że Polska tak pomaga uchodźcom z Ukrainy. Bardzo się cieszę. Widzicie, co robi wojna? Że coś się w ludziach zmienia. Zaczynają się zastanawiać. Zaczynają miękkie mieć serca i miłością reagować. I ktoś powie, że to diabeł, tylko i wyłącznie. Gdyby Bóg nie zezwolił na pewne rzeczy, to by się to nie wydarzyło. Jest coś większego, co po prostu powoduje i wielu po prostu tego nie jest w stanie dziś zrozumieć, że Bóg zezwoli na pewne rzeczy po to, żeby ludzie przyszli do Niego. I dlatego, kiedy ja widzę, jak w Polsce pospolite ruszenie jest pomocy, to się cieszę. To się cieszę osobiście. Dlatego, że wiem, że to jest dobre dla Polski. To jest dobre. Pod kątem duchowym my robimy dobrą robotę jako naród. Po prostu wyciągasz rękę, by pomóc biednym, by pomóc uciśnionym. I to sprowadza błogosławieństwo. Widzicie, cele i plany Boga. Zobaczcie, ile On załatwia za jednym razem. W ilu narodach? W Rosji, na Białorusi, na samej Ukrainie. Część ludzi zginie, zgadza się. Ale zobaczcie, ile się rzeczy dzieje. My musimy walczyć, żeby wojna nie stała się wojną, po prostu, żeby się skończyła, to amen, modlić się, ale z drugiej strony, żeby nie było nienawiści tej, żeby właśnie chrześcijaństwo wołało o miłości dla wroga, o przebaczenie, a nie o nienawiść. Nienawiść nie ma nakręcać nas na wojnach, co niestety diabeł właśnie chce. Ci ludzie są przeklęci, którzy z nienawiści to robią. Mieli dobre zamiary i weszli w nienawiść pod złego ducha, i już są w grzechu. A chcieli bronić tylko ojczyzny. Dlatego pilnować swego serca. Pilnować swego serca. Teraz, czy chrześcijanin ma walczyć? Jak krótko tylko mówię, bo mówię, można długie nauczanie zrobić tutaj. W sumie i tak to jest długie, nie wiem. Tak wychodzi. I też słusznie, żeśmy rozmawiali. Generalnie Bóg nie chce, żebyśmy walczyli. Bo Bóg walczy za nas. To jest podstawa. Gdziekolwiek jesteś. Ale problem polega na tym, że wielu ludzi nie jest w Chrystusie, jak powinni być. Dziś. Oni myślą, że Bóg jest z nim. I kiedy przychodzi do prowadzenia Bożego, po prostu oni nie otrzymują tego prowadzenia. Bo nie słyszą głosu. Bo są w złym miejscu, są w grzechu. To jest największy problem Kościoła, dlatego Kościół jest oczyszczany. Ale my, prawdziwie, którzy chcemy stać z Bogiem i pragniemy tego i staramy się o to, żeby być blisko, tak, to jest dobra pozycja. To jest dobra pozycja. I generalnie Bóg nie używa nas do walki. Wręcz, że tak powiem. My mamy inną walkę o dusze ludzkie. Inną walkę. Bo tu nie chodzi o to, żeby jakiś kraj był wolny i dalej grzeszył. Uwolnić go, a później on dalej grzeszy. I mówimy, no, jesteśmy wolni. No to co? Po 2-3 latach na nowo grzechy się dzieją. Nie o to chodzi. My mamy inną wojnę. Nie z ciałem i z krwią. My chcemy ludzi doprowadzić do Boga. To jest nasz cel podstawowy. Do tego istnieje Kościół. Dlatego, kiedy są wojny, my generalnie nie zabiegamy o broń i tego typu rzeczy, żeby mieć. Tak? Żeby się obronić. Przecież nasz Pan jest naszą zbroją. Więc po co ja się mam zbroić ekstra? Niemniej słyszeliśmy świadectwa, że byli mówię, pastorzy, którzy na przykład w Afryce gdzieś tam, kiedy islamiści napadali na chrześcijańskie wioski, to nie robili straży z bronią w ręku i walczyli. Bo gdyby nie walczyli, to by cała wioska była zmieciona. Po prostu przyszliby, wyrżnęli wszystkich i oni po prostu walczyli. I ktoś może zadać pytanie, no dobrze, to trzeba było umrzeć. Byłeś wierzący, trudno, przyszło umrzeć. Może tak powiedzieć. Więc jak? Można walczyć czy nie? To spójrzmy na Izraela. Nie na każdą wojnę Bóg pozwala. W sensie takim, chociażby to, co czytam z Jeremiasza. Powiedział, będziecie pokonani. Oddajcie się w niewolę. Oddajcie się, nie walczcie. Musisz wiedzieć, jaka jest wojna. Musisz wiedzieć. I pamiętajmy, kiedy Bóg jest z narodem, a z jakim narodem jest? Który jest Panem. Który nie grzeszy, mówiąc innymi słowami, albo nie chce grzechu, chce sprawiedliwości, właściwych praw, sądów, by były sprawiedliwe. Który chce po prostu żyć sprawiedliwie. Jeżeli ludzie takie mają postawy, nie chcą nienawiści, chcą miłować, rezygnują z grzechu, jeżeli prawa są właściwie ustanawiane, jeżeli naród się, mówiąc innymi słowami, nawraca do Boga, zbliża do Boga, to Bóg zbliża się do narodu. Zgodnie z Pismem. I wtedy co? Przychodzi atak zewnętrzny, a on mówi, ocalę was. I wtedy masz armię i się okazuje, zgodnie z Kapłańską 26, w tej chwili, no dobra, albo szybko wrzucę, spojrzę. I wtedy jest tak, że jeden goni 20. Przy 5, jak 100 atakuje, to 5 będzie ścigać całą setkę. Albo w innej wymiarze ilości wojska, albo setka będzie 10 tysięcy nieprzyjaciół gonić. Czyli 1 na 100. A w Księdze Powtórzonego Prawa 32-30 jest, że jeden będzie gonił 5 tysięcy. Ale zobaczcie, musicie wyjść na pole bitwy. Żebyście stali fizycznie. I wtedy Pan daje zwycięstwo. Dlatego musimy rozumieć, że narody po prostu, aby zwyciężać, muszą być z Bogiem. To muszą być wojny sprawiedliwe. To musi być to wołanie do Boga, Boże, zmiłuj się nad nami. Teraz wiem, że Hania wczoraj włączyła przypadkowo, czy ja, nie wiem, przypadkowo, nie przypadkowo, Trwam to było, czy co to było? Trwam. I leciała modlitwa. Ile ona miała być godzinna?
Całą noc.
Całą noc. Modlili się, słuchajcie, na Jasnej Górze. Słyszymy tylko kawałek takiej modlitwy, coś w rodzaju o pornografię, tych, którzy są związani pornografią, prosimy Cię, Panie, czy, wiesz, o tych, co są związani tym a tym, prosimy Cię, Panie. Słuchajcie, wymieniali całą noc tych ludzi. I ktoś może powiedzieć, co prawda oni tam mówili, wiecie, przez imię, przez Archanioła Michała coś tam jeszcze dodawali. Okej, mają takie poznanie, ale oni Boga prosili. Dlatego zobaczcie, gdzie się uaktywniają modlitwy. Baptyści wołają, czy tam Rosjanie wołają na modlitwę. No dokładnie, dokładnie, wołali do Pana. No wołali do Pana. I Pan ich ocalił. Dlaczego? Dlatego, że wołali. Dlatego, że zaczęli wołać. Wcześniej tego nie robili. Teraz tacy się gorliwi zrobili. A dlaczego nie wcześniej? To, co ja zadawałem w czwartek pytanie. No dokładnie, bo natura ludzka jest leniwa. W cielesność wkracza. Dopiero kiedy się coś dzieje, wtedy się ludzie modlą. I wreszcie należy być nie niemowlakiem, wiesz, ale dojrzałym, który się po prostu modli. A nie tylko, kiedy jest ucisk. Niemowlaki się tylko wołają do Pana, wiecie, kiedy w tyłek dostają. Wtedy to nie wołają, właśnie to krzyczą, bo boli. Więc chodzi o to, żeby nie być niemowlakami. Ale cóż, ale zobaczcie, Bóg zezwala na to. Bóg zezwala właśnie na te ruchy. I zobaczcie, co się dzieje z sercami ludzkimi. Czy Bóg nie uzyskuje tego, co chciał? Popatrzcie dobrze. Tak, uzyskuje. I powiedzmy, jeżeli Kościół katolicki, który protestanci często tak besztają, jeżeli Kościół katolicki zaczyna wzywać do modlitw i Caritas, i wiecie, i wszystko tam, udostępniajcie domy dla uchodźców, wołanie jest. Czy to przekleństwo przyniesie narodowi polskiemu, czy błogosławieństwo? I to właśnie musimy rozumieć, bo są proste zasady. Bóg chce, żeby każdy człowiek w Niego wierzył, znał Go, żeby narody wierzyły, a kościoły były Boże, czyli chodzące z Bogiem. Czy ta religia, powiedzmy katolicka, czy ona jest, no dobrze, no to teraz robi taką dobrą rzecz. Czy więc ona już jest w porządku przed Panem? Jak przestanie się to dziać, najprawdopodobniej wielu wróci do tego samego, co było. I znowu, jak w Księdze Sędziów, musi się coś zadziać, żeby znowu poruszeni zostali. Po prostu, jeżeli nie zmieni się pojmowanie ciała Chrystusa, a tak powinno być, jeżeli głębokości Boga ludzie nie znajdą, rzeczy na nowo się będą dziać. Dlatego generalnie wiadomo, że średnio każde pokolenie gdzieś przechodzi jedną wojnę, które się rodzi. Średnio. A dlaczego tak się dzieje? No dokładnie, bo jest grzech. A Bóg chce nawrócenia ludzi. Bóg chce nawrócenia ludzi. Dobrze, to tak tylko na razie, bo ten temat jest, wiadomo, głęboki. Także na dzisiaj starczy.